bardzo dziękuję organizatorom w ogóle za dzieło tego kongresu, kolejnego kongresu rodzin, i księdzu Krzysztofowi za zaproszenie i organizatorom. Cieszę się, że mogłem wysłuchać pierwszego referatu pani Anny. Słuchałem z największą radością. Nie mylę imion, tak? Dobrze, cieszę się. I cieszę się tym tematem, który dostałem. I kiedy słuchałem pani Ani tak z radością i dumą, to sobie raz jeszcze uświadomiłem, jak przywitać tu wszystkich obecnych, więc witam wszystkich najpierw panów, czyli zwyczajną wersję człowieka, i wszystkie panie, czyli genialną wersję człowieka. Pan Bóg stworzył najpierw nas mężczyzn, popatrzył, oj, nie za bardzo podobny do mnie, muszę się poprawić. Nawet Pan Bóg zaczynał od zera, znaczy od mężczyzny. No, bądźmy samokrytyczni, panowie. Kiedy mężczyzna jest normalny, to jest normalny, to jest fantastyczne, jak jest mężczyzna normalny, coś niesamowitego. A kiedy kobieta jest normalna, to jest genialna, no to jeszcze bardziej fantastyczne. Genialna w empatii, w pracowitości, w miłości, w łączeniu wszystkiego ze wszystkim, co jest dla nas mężczyzn niemożliwe, ale o tym troszkę będzie. I moi drodzy, chcę powiedzieć w trzech punktach to, co chciałem powiedzieć, czym moimi przemyśleniami się z wami podzielić, właśnie Bożymi przemyśleniami, mam nadzieję, ubranymi w moje słowa. Mianowicie najpierw jeszcze popatrzmy trochę w inny sposób na powołanie do małżeństwa i rodziny, bo to jest punkt wyjścia. Potem popatrzymy na pracę zawodową i karierę, tak uzupełniając to, co już żeśmy słyszeli. I na końcu jakieś wnioski praktyczne, takie od duszpasterza, który się spotyka od świtu do nocy zwykle z małżeństwami i rodzinami. I który dzieli także te problemy i dylematy małżeństwo, rodzina, a praca zawodowa i kariera. Więc ruszamy od pierwszego punktu, mianowicie małżeństwo i rodzina, powołanie. To właściwie to tylko trzeba by powiedzieć to samo, co pani Ania, że zaczynamy od relacji. No tak troszkę moim językiem, moimi argumentami, bo każdy z nas właśnie mówimy to samo, co Pan Bóg, jeśli mówimy mądrze, tylko każdy trochę innym językiem, trochę innymi argumentami, to się uzupełnia. Otóż dlaczego, co jest dla nas oczywiste, najważniejsze są relacje z Bogiem i potem z drugim człowiekiem, a zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie, i dlaczego praca zawodowa i kariera mają być w funkcji powołania do relacji przez miłość. Otóż to wynika z natury człowieka. Kiedy Pan Bóg nas stworzył, to nam powiedział, że nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. A kim jest Bóg? No, żeby realizować ten obraz i podobieństwo, to musimy coś wiedzieć o Bogu. W Starym Testamencie żeśmy wiedzieli, że jest jedyny, że jest twórcą i że jest jedyny i że nas kocha. No to żeśmy już sporo wiedzieli. Wręcz sam się przedstawiał przez proroka, że kocha jak, nie tylko jak tata, ale jak mama wręcz. Czy mama może zapomnieć o dziecku, które kocha? Nawet gdyby ona zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. Więc Bóg się przedstawia jako mamusio, tatuś. Bardziej mamusia niż tatuś. Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. W ludzkiej naturze stał się mężczyzną. No jasne, po to, żeby bronić kobiet. No bo jako mężczyzna miał wtedy największe szanse bronić kobiet. Przed tymi mężczyznami, którzy kiepsko kochali, czy wcale. Natomiast w boskiej naturze nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Jest pełnią, więc kocha nas jak mama i tata naraz, mówiąc po ludzku. I pierwsza definicja człowieka to jest, jesteśmy kimś kochanym. To jest najprostsza definicja człowieka. A więc Bóg i powołani do bycia podobnymi do Boga. I w Nowym Testamencie żeśmy się dowiedzieli jeszcze więcej przez Chrystusa o Bogu. Mianowicie, że jest jedyny, ale nie jest samotny. Nie tylko, że nas kocha już tak niesłychanie, że tylko się popłakać z radości, że kocha nas nad życie dosłownie. Przychodzi, chociaż z góry wie, że go zabijemy. Jak przyjdzie okazywać miłość, to ci, którzy nie kochają, nie zniosą tego. I ci, co się nawrócą, no to będą wdzięczni, a ci, co się nie nawrócą, będą chcieli zabić miłość. Wiedział to z góry, zapadał uczniom, przygotowuje ich, przyjmuje tą cenę za miłość do nas, byśmy tylko byli pewni, że kocha za każdą cenę, więc tu nas zachwycił i zaskoczył do końca. Nikt z nas by nie wymyślił Boga, który przychodzi do nas w naszej naturze i oddaje za nas życie i potem wraca i zostaje z nami do końca czasów, bo wie, że najpierw go wystawimy na próbę miłości, a potem będziemy go szukać, żeby tą jego miłością się karmić, i to zrobi. Więc zaskakuje nas już do końca niesłychaną, nadziemską, nie do wymyślenia i wymarzenia przez człowieka miłością, i zaskakuje nas też informacjami o naturze Boga. Otóż Bóg nie jest samotny. Jest jedyny, ale nie jest samotny. W naszej ludzkiej logice by się wydawało, że jak jest jedyny, to musi być samotny. Jeśli gdzieś tam byśmy znaleźli jakiegoś czarnego kruka i udowodnili, że jest jedyny na Ziemi, to byśmy powiedzieli, no biedak samotny w tym byciu czarnym krukiem. Natomiast Bóg jest jedyny, a nie jest samotny. Nikt z nas by na to nie wpadł, że to się da pogodzić. Jedyność z byciem niesamotnym. Bóg jest wspólnotą. Pani Ania to już pięknie nam naświetlała i przypominała. Jest wspólnotą, ja powiem to po mojemu, jest wspólnotą, w której każdy kocha każdego. Wspólnotą trzech osób, w której każdy kocha każdego. Czyli i to do tego stopnia, że się osoby Boże ze sobą utożsamiają. Ojciec, Syn, Duch Święty są oddzielne osoby, prawdziwe i autonomiczne, ale do tego stopnia się kochają, nie tylko kochają, ale do tego stopnia, że się utożsamiają ze sobą. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, podobnie Duch Święty z mojego weźmie wam da, utożsamiają się ze sobą. I to przy okazji dygresja, nieraz ktoś tam niedouczony mówi, że Ojciec, to całkiem niedouczony, Ojciec skazał niewinnego syna na cierpienie, to nie Ojciec, to Anna Szkajfasz, Piłat i inni. Natomiast Ojciec na krzyżu cierpiał bardziej niż Syn. Mówiąc po ludzku, obydwie te osoby cierpiały maksymalnie z Duchem Świętym, nie do wyobrażenia dla nas. Natomiast mówiąc po ludzku, jeśli ktoś na krzyżu cierpiał najbardziej, to Ojciec, Bóg Ojciec, który widział dramatyczne cierpienie niewinnego Syna. Bo jeżeli ja Ciebie kocham, Ty mnie, aż do utożsamiania się ze sobą. I Ty cierpisz, to ja cierpię bardziej niż Ty, bo wolę, no Panie to świetnie wiedzą. I mówią bardzo szczerze, wolałbym, żeby mnie to spotkało, co męża, czy co syna, czy co córkę, niż mam widzieć ich cierpienie straszliwe. To mnie to jeszcze bardziej boli niż moje własne. Więc Bóg jest wspólnotą osób, w której to wspólnocie każdy kocha każdego, aż do utożsamiania się z drugą osobą, czyli jest najszczęśliwszą rodziną świata. To odkryłem parę miesięcy temu, po raz pierwszy w życiu, pod koniec życia doczesnego, że Bóg jest rodziną. Bóg jest rodziną. Słyszymy to od dawna, że Bóg jest Trójcą Świętą, przynajmniej świętszą, Trójcą Świętą. To jest kiepski opis Boga, bo tutaj się skupiamy na liczbie osób, że trzy, Trójca, a nie na relacji, że to są osoby, które się kochają do tego stopnia, każdą do tego stopnia, że się ze sobą tożsamiają. To jest najważniejsze. A jeżeli mamy wspólnotę kochających się wzajemnie osób, to jest rodzina. I to najszczęśliwsza rodzina we wszechświecie. I w związku z tym Bóg, który jest wspólnotą, mówiąc po ludzku, Bóg, który nawet Bóg sobie nie może pozwolić na samotność, co mówi, że jest pierwszym złem? Samotność człowieka. No oczywiście. Jasne, bo brak relacji, bo w samotności nie jesteśmy podobni do Boga. Bo Bóg nie jest samotny. Jest relacją kochających się osób. W samotności nie mam od kogo przyjmować miłości i nie mam komu okazywać miłości. No to mi się żyć odechce. To jest nie do zniesienia, to jest piekło. Już tu na ziemi wtedy. Brak relacji. Po grzechu pierworodnym przyjdzie drugie piekło, drugie zagrożenie śmiertelne, mianowicie chore relacje, zwane w języku świeckim toksycznymi, a w języku biblijnym relacje oparte na egoizmie, na cynizmie, na podłości, na przewrotności, w każdym razie na wszystkim innym niż miłość. A to będzie po grzechu pierworodnym. Natomiast i po grzechu pierworodnym zostanie dalej. To pierwsze radykalne zagrożenie. Samotność człowieka. A co jest pierwszym dobrem i pierwszym i najpiękniejszym pokonaniem samotności na tej ziemi? Małżeństwo i rodzina. I dlatego to jest pierwsze polecenie. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czy mówiąc współcześnie, tak bardzo pokochajcie siebie, mężczyznę i kobietę, byście chcieli być ze sobą na zawsze. I byście chcieli ze sobą mieć dzieci. Nie tylko byli zdrowi i płodni, ale byście chcieli mieć ze sobą dzieci. A wtedy chcemy, jak Ty kochasz mnie, ja Ciebie. Jesteśmy wzajemnie tego pewni, bo Twoja i moja miłość jest tak ewidentna, oczywista. I dlaczego małżeństwo i rodzina jest pierwszym i najpiękniejszym pokonaniem samotności na tej ziemi? Dlaczego nic w relacjach międzyludzkich nie jest piękniejsze? No bo to jest największa miłość, do jakiej może dorosnąć mężczyzna i kobieta. Najpiękniejsza relacja międzyludzka, oczywiście wymyślona przez Boga. Dlaczego to jest tak ważne, żeby to była największa miłość, jeśli ma być najpiękniejsze pokonanie samotności? No bo żeby pokonać samotność, nie wystarczy spotkać kogokolwiek. Jeżeli spotkam gdzieś na samotnym spacerze grupę bandziorów, którzy mnie otoczą z butelkami wódki w ręku i z nożami w drugiej ręce, wcale nie wyjdę z samotności. Jeszcze się poczuję się najstraszliwiej samotny na świecie. Żeby wyjść z samotności, muszę spotkać kogoś, kogo rozumiem i kocham i kto mnie rozumie i kocha. I im bardziej siebie nawzajem rozumiemy i kochamy, tym bardziej wychodzimy z samotności. Tym bardziej ja się mogę tobie zwierzać, tym nie, tym bardziej mogę być przy tobie smutny, smutna, tym bardziej mogę pokazywać moje granice, moją bezsilność nieraz i tak dalej. Wychodzę z osamotnienia, mogę ci nawet więcej powiedzieć niż samemu sobie, jeśli jest ta wzajemna miłość. I dlatego im większa miłość, im piękniejsza miłość, tym piękniejsze pokonanie samotności. A dlaczego miłość małżeńska jest bezwzględnie największą na tej ziemi, bezwzględnie między ludźmi? Oczywiście miłość do Boga, miłość Boga do nas jest nieskończenie większa i nasza do Boga powinna być nade wszystko. Natomiast wśród, w relacjach międzyludzkich nie ma nic porównywalnego do miłości małżeńskiej. Dlaczego? No bo po pierwsze wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi. Najbardziej, bezwzględnie najbardziej. Bardziej niż mamę, bardziej niż tatę, niż rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią, niż przyjaciół, czy to obecnych, czy przyszłych, którzy może się wspaniale pojawią. Nie ma znaczenia. Ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham bezwzględnie najbardziej. Lubię, jak ktoś mnie prowokuje i mówi, niech ksiądz Marek podkreśla, że małżeństwo to też przyjaźń. Nie, też. Inne formy przyjaźni są też przyjaźnią, bo przyjaźń par excellence, bo ta podstawowa i największa, do której wszystkie inne się mają przymierzać, podporządkowane, to jest właśnie przyjaźń między małżonkami. Przyjaźń i miłość to są synonimy. To jest największa miłość, czyli największa przyjaźń. Ciebie kocham najbardziej. I żaden przyjaciel nie ma prawa ode mnie oczekiwać, że będę kochał tego przyjaciela bardziej niż innych przyjaciół. A gdybym miał żonę, jak najbardziej. Żona ma prawo wręcz żądać, żebym ją kochał bardziej niż całą resztę ludzkości razem wziętą. Łącznie z najbliższymi, wszystkimi innymi. Więc ciebie kocham najbardziej. Po drugie, tobie zawierzam cały mój los doczesny. Wieczny zawierzam Bogu. Ale tobie, żono, tobie, mężu, zawierzam cały los doczesny, a ty mnie i łączymy ze sobą cały los doczesny. Z przyjaciółmi nie łączę losów doczesnych. Jeżeli przyjaciel ląduje w szpitalu, nie muszę być przy nim cały czas. Przy żonie, dzieciach tak, przy mężu, dzieciach. Jeżeli przyjaciel pojedzie do Australii, ja nie pojadę. Gdyby żona pojechała, gdybym miał, to bym pojechał, jeśli byłbym wiernym mężem. Więc z tobą łączę mój los doczesny, z przyjaciółmi nie. Troszkę tam dzielę, na ile mogę i na ile to nie jest w kolizji z dzieleniem losu ze współmałżonkiem. Po trzecie, to jest straszliwie ważne, ciebie kocham z bliska, żono, mężu, z bliska. To jest niesłychanie ważne. W Starym Testamencie mogliśmy myśleć, że Bóg nas kocha z daleka i żebyśmy tak nie myśleli, że kocha nas z jakiegoś tam wygodnego, dalekiego nieba. Przyszedł do nas osobiście, zawsze nas kochał z bliska, ale chciałbyśmy wiedzieli, bo im bliżej jest ten, kto kocha, tym bardziej mnie umacnia. A ponieważ miłość jest małżeńska jest największa na tej ziemi i to bym, jeśli bym nie okazywał z bliska, to żadna miłość największa. To ranie ciebie, żono, mężu, ranie tą naszą wzajemną miłość. To ma być miłość okazywana z bliska. Rodziców mogę kochać na odległość. Dzieci, jak dorosną, pójdą w świat, mogę kochać na odległość. Największych przyjaciół mogę kochać na odległość, ale żonę męża kocham z bliska. Tu przy okazji dygresji, jeśli ktoś odejdzie od żony, małżonek, zdradzi, pójdzie z kochanką, kochankiem, przyjdzie do mnie i powie, księże Marku, przestałem współżyć, powiedzmy mąż jakiś, przestałem współżyć z kochanką, żałuję, teraz już mam tak zwane białe małżeństwo, niech mi ksiądz udzieli rozgrzeszenia. Wtedy pytam, a żona jest z kochankiem? Nie, nie, no została, jest wierna, została z dziećmi, wychowuje, no jest szlachetna, podziwiam. I jeśli się nawrócisz, ona da ci szansę powrotu? No tak, powiedziała mi nieraz, że jeśli się nawrócę, to ona jest gotowa mnie znowu przyjąć. Więc mówię, nie dostaniesz na razie rozgrzeszenia, bo miałeś do tej pory dwa ciężkie, śmiertelne grzechy. Cudzołóstwo i zaniedbanie miłości wobec żony, zaniedbanie miłości okazywanej z bliska. Nie tylko jej ślubowałeś, że ją nie zdradzisz. Ślubowałeś, że będziesz kochał z bliska. Więc na razie z jednego grzechu wychodzisz. Super, gratuluję i się wzruszam. Już nieco założysz, ale masz drugi ciężki, śmiertelny grzech. Nie okazujesz żonie miłości z bliska. Żonie, która jest wierna małżeństwu i miłości i czeka na powrót. Bo oczywiście pod warunkiem nawrócenia, bo nie jest naiwna twojego nawrócenia. Więc dopóki nie wrócisz do żony, nie zaczniesz okazywać miłości z bliska, nie mam żadnych możliwości udzielić ci rozgrzeszenia. Na razie nadal ciężko grzeszysz. Gdybyś jej tylko ślubował, że nie będziesz zdradzał, tylko będziesz wierny. Okej, to by wystarczyło, że nie cudzołożysz, ale ty ślubowałeś jeszcze i że cię nie opuszczę. Nie możesz być przy kochance, choćby nie współżyć, ale wspierając ją, nie będąc blisko żony. To z żoną masz być blisko. Więc nie tylko ją kochać, ale z bliska to okazywać. To będzie bardzo ważne za chwilę we wnioskach. I po trzecie, pragniemy wzajemnie dzieci w małżeństwie. Z przyjaciółmi, nawet największymi, nie chcę mieć dzieci. Mam sporo przyjaciół, i także wśród kobiet. I z nikim, nawet z najwspanialszą kobietą, nie chcę mieć dzieci, bo nie mam żony. Natomiast w małżeństwie mąż z żoną i żona z mężem chcą mieć dzieci, bo to jest najpiękniejszy, najbardziej bezpośredni sprawdzian, że się wzajemnie kochają. Chcą mieć dzieci ze sobą i tylko ze sobą, z nikim innym. I po czwarte, ślubując, to jest największa miłość, bo jest ślubowana z postanowieniem, że będę korzystał z pomocy Boga. Czyli, że będę cały czas kultywował relację z Bogiem jako najważniejszą. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Nieraz panowie, jak zaniedbują Eucharystię, modlitwę, sakramenty, mówią do żony, no ale ja nie zaniedbuję więzi z Bogiem, tylko ja się modlę nie w kościele wprawdzie, ale na spacerze, na rybach, na grzybach. Ten niebo gwiaździste jest dla mnie świątynią. To wtedy powiedz z żoną, mężu, nie kpij. Co ślubował? Tak mi dopomóż, Panie Boże, obecny na rybach, na grzybach, w pięknie przyrody, w lesie, czy Panie Boże, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci? Czyli Panie Boże obecny w Kościele, taki Boże, jaki się objawiasz w Chrystusie, który na pierwszym miejscu w relacjach między ludźmi stawia małżeństwo i rodzinę i który się objawiasz i działasz w Kościele, we wspólnocie wszystkich świętych i wszystkich ochrzczonych. Więc nie kpij sobie, wracaj do przyjaźni z Bogiem. Otóż to jest ta wielka miłość, największa między ludźmi, wymyślona przez samego Boga. Najpiękniejsze pokonanie osamotnienia w relacjach międzyludzkich i największa radość. Ale tutaj jest albo droga błogosławieństwa, albo droga przekleństwa. Mianowicie albo małżonkowie są wierni tej przysiędze, obydwoje, bezwzględnie i heroicznie. Bo jak wielka miłość po grzechu pierworodnym, to wymaga heroizmu, realizacja. Więc jesteśmy wierni tej miłości, ofiarni. Kochamy tak jak Jezus, czyli za nic, nieodwołalnie, z bliska, ofiarnie, widzialnie. Nad życia, jak trzeba, oddajemy życie za małżonka. No, przynajmniej na raty, na co dzień. I jest to miłość mądra, ale to są zupełnie sprawy na inny kongres i na inny referat. Ale te cechy, pamiętajmy, Jezus uczy nas miłości za nic, miłości nieodwołalnej, nawet jak zrobisz straszne błędy, będę się bronić, nawet może do separacji małżeńskiej włącznie, ale cię nigdy nie przestanę kochać, nawet nie postraszę wycofanie miłości. Kocham z bliska, kocham widzialnie, obecność, ofiarność, czułość. Kocham jak trzeba nad życie, a przynajmniej kosztem zdrowia i nie do spania, nie do jedzenia, a przynajmniej czasem. I kocham mądrze. Jak robisz coś dobrego, to cię wspieram, jak bądź, to cię upominam, a jak mnie próbujesz krzywdzić, to się przed tobą bronię, nie mszcząc się i dając ci ciągle szansę na nawrócenie i powrót, no ale najpierw nawrócenie, potem miłosierdzie. Dzisiaj przeżywamy wspomnienie świętej siostry Faustyny. To przypomnijmy sobie, czy uświadomimy może po raz pierwszy, na czym polega miłosierdzie. Tak, dygresja, ale ważna. Miłosierdzie nie polega na tym, że Bóg mi przebacza moją złą teraźniejszość, czy że ja sobie przebaczam moją złą teraźniejszość, tylko że się nawróciłem i wtedy Bóg mi okazuje przebaczenie mojej złej przeszłości. Miłosierdzie odnosi się wyłącznie do przeszłości. Nie wolno oczekiwać miłosierdzia w odniesieniu do mojej złej teraźniejszości. Jeśli na przykład jakiś mąż krzywdzi żonę i mówi przebacz mi, to jest potwór, to jest diabelski. Najpierw powiedz sobie człowieku, Boże pomóż mi się nawracać, nawróć się, stań się synem już nie marnotrawnym, a powracającym i wtedy idzie żona, dzieci i Bóg najpierw i ja, ksiądz, urządzimy święto. Ale ani sekundy wcześniej. Ani sekundy wcześniej. Ojciec miłosierny nie okazał synowi miłosierdzia, dopóki syn się nie nacierpiał, nie zastanowił, radykalnie nie zmienił. Miłosierdzie się nie odnosi do złej przeszłości. Odnosi się wyłącznie do złej teraźniejszości. Lekarstwem na złą teraźniejszość jest natychmiastowe nawrócenie. Jak się nawrócę, Bóg i bliscy przebaczą mi całą najgorszą nawet przeszłość, ale ani sekundy wcześniej. W sercu mogą przebaczyć od razu, zanim nawet zdążę zgrzeszyć, ale okażą mi w ich mądrości miłosierdzie, gdy się nawrócę. I ani sekundy wcześniej. Ale to znowu na inny referat i na inny kongres. No i teraz przechodzimy, a jeszcze dokończę tą myśl. Nie ma ziemi neutralnej w małżeństwie i rodzinie. Albo wielkie szczęście, bo mąż i żona wypełniają wiernie tą przysięgę największej miłości, albo wielkie nieszczęście. Nic tak nie cieszy jak wzajemna miłość małżonków. To nic na ziemi nie ma absolutnie porównywalności. Nawet jak mamy helikopter, kupimy sobie 5 wysp nadmorskich i tak dalej, to nie, absolutnie nieporównywalnie mniejsza radość, jeśli w ogóle radość płynie z miłości. Bez miłości możemy osiągnąć przyjemność, możemy osiągnąć zadowolenie, możemy zrobić karierę, jak pani Ania tu wspominała, ale nie zaznamy radości. Radość jest wyłącznie z miłości, z relacji opartych na miłość, a relacje oparte na czymś innym niż miłość to są piekłem na ziemi. Więc albo wielka radość, bo wzajemna miłość realizowana, albo wielkie nieszczęście. Tutaj jedna z moich myśli brzmi, mogę być szczęśliwy, no nie w pełni, bo na ziemi w pełni nie, ale to zrozumiałe, ale mogę być szczęśliwy nawet wtedy, gdy kocham kogoś, kto mnie nie kocha, pod warunkiem, że nie jest to małżonek. Pod warunkiem, że nie jest to małżonek, bo miłość małżeńska z definicji jest wzajemna albo jest potworne cierpienie. Więc jeśli kocham mamę, tatę, brata, siostrę, syna, córkę, jakiegoś przyjaciela i ten ktoś wchodzi w kryzys i nie kocha, ja mogę być dalej szczęśliwy. Oczywiście martwiąc się o tą osobę, to zrozumiałe, ale mogę być w moim życiu szczęśliwy. Natomiast jeśli kocham męża, a mąż mnie nie, albo żona nie, to się życie odechciewa. I teraz, a więc absolutnie największa miłość na ziemi, największa relacja, źródło największej radości po relacji z Bogiem. I teraz wchodzimy w drugi punkt, mianowicie praca, w tym praca zawodowa i w związku z tym praca zarobkowa. Dużo już pani, znaczy bardzo wszystko właściwie powiedziała pani Ania, ale troszkę tak z mojego doświadczenia duszpasterskiego już bardziej. Mianowicie praca jest oczywiście konieczna. Na co dzień podstawowym przejawem miłości jest pracowitość. To jest podstawowy wymiar miłości. Na co dzień. Bo jak jest sobota, niedziela, jak są wakacje, świętowanie, to tam są też inne formy okazywania miłości. Ale na co dzień miłość się okazuje przez pracowitość. Dlatego śmiać mi się chce, tak mówię, z miłością i radością, kiedy jakaś pani mówi, przeksiędza, jestem na razie bezrobotna. Mówię, a to pani jest na 3 etatach, a nie na 4. To pani nazywa bezrobociem, że jest bezrobotna, czyli ma ledwie 3 etaty. Mąż pani ma 1, a pani ma 3. I pani to nazywa bycie bezrobotną. A o co księdzu chodzi? No jest pani żoną i mamą, z tego co wiem, no jestem. I pani od rana do wieczora kocha, pomaga, rozmawia, pierze, prasuje, wychowuje męża i pozostałe dzieci i tak dalej. No tak, no to i pomaga cioci, babci i w ogródku i zakupy. No i tak mógłbym setki wymieniać rzeczy dziennie. No tak, to jest proszę pani co najmniej 3 etaty. I to nie jest praca zawodowa w tym sensie formalnym, ale to jest praca zarobkowa. Dzięki temu, co pani robi, zarabiacie ogromne pieniądze, głównie przez zaoszczędzanie wydatków. Bo jeżeli pani pójdzie do pracy tej zawodowej, nawet dobrze płatnej, zaczniecie się odżywiać w restauracjach, musicie mieć 2 samochody, musicie mieć kogoś do dzieci albo wysyłać dzieci na dodatkowe zajęcia, żeby nie były same w domu, bo będzie katastrofa. I zaniedbacie wychowanie dzieci, no siłą rzeczy, bo za mało czasu i trzeba będzie potem terapię, trzeba będzie potem różne poradnictwa i tak dalej, to wydacie potworne pieniądze. Najbardziej dochodową pracą, gdy chodzi o zarobki, jest praca żony i mamy w domu. Bezwzględnie najbardziej. Ja to nawet wyliczałem, jak z moimi przyjaciółmi, co było w ich życiu, jakie mieli wydatki, kiedy tylko mąż pracował, a co się stało, kiedy żona poszła do pracy, jak zbiednieli. Jak zbiednieli, bo wydatki poszły drastycznie w górę i są w długach. Mimo, że żona dostała jeszcze bardziej płatną, lepiej płatną pracę niż mąż. Żyją w długach. To da się bardzo łatwo obliczyć. A więc, drogie panie, żadnych kompleksów wobec feministek czy takich innych podróbek kobiet, mówiąc najdelikatniej. Tak jak feministki są największymi wrogami normalnych, szczęśliwych kobiet, tak aktywiści gejowscy są największymi wrogami normalnych homoseksualistów, to tak na marginesie, czy tych, którzy nie chcą być erotomanami, którzy chcą żyć w czystości. Znam takich, błagają mi o pomoc i dostają, na ile potrafię. W każdym razie, ale to tak na marginesie, feministki służą korporacjom i innym tam celom, no przede wszystkim rozbiciu małżeństwa i rodziny, ale to zostawmy umarłym, grzebanie ich umarłych. Więc po pierwsze chcę z całą mocą powiedzieć, nie ma miłości bez pracowitości, a największą, najbardziej ofiarną formą pracowitości i która się też ma wymiar pracy zarobkowej jest to, co robi żona i mama. Jeżeli dobry jest mąż i ojciec i po powrocie z tej tam bardzo minimalnej pracy, jaką jest praca zawodowa, i przychodzi do domu i zaczyna być znowu mężem i ojcem i wie, że to jest najważniejsze i pomaga żonie i wychowuje razem z nią dzieci, pomaga w sprzątaniu, prasowaniu, praniu i tak dalej, no to on też jest genialny. To też jest na trzy etaty przynajmniej. Natomiast cała praca zarobkowa to jest taka forma odpoczynku, płatny odpoczynek, krótko mówiąc. Wiem, że są takie formy pracy bardzo ciężkie, na przykład niektórych rolników, zwłaszcza na mniejszych gospodarstwach, gdzie nie ma tam tego sprzętu, w kopalniach. Tak, ale to są wyjątki. Tutaj może z pięciu panów jest w takiej sytuacji. Reszta idzie do pracy, żeby w dwóch celach, żeby odpocząć i żeby jeszcze trochę pieniędzy przynieść. I wraca do domu, gdzie żona ledwo już żyje. I jeszcze mąż mówi, ja pracuję, a ty nie. Nie, to stany samobójcze mam, kiedy to słyszę, no, ale jakoś na razie to znoszę. I teraz, gdy chodzi o pracę zawodową, już tą w sensie ścisłym, tą pracę zewnętrzną, a nie pracę zawodową w domu, to ona oczywiście, powtórzę za panią Anią, ma być w funkcji małżeństwa i rodziny, w funkcji relacji. Idziemy do pracy po to, i to w ostatniej chwili wychodząc z domu i dobrze, i biegnąc z powrotem na łeb, na szyję do domu, żeby zarobić. Oczywiście dobrze jest, jak praca zawodowa się wiąże z moim wykształceniem, a nie gdzieś tam w czymś innym pracuję z tej czy innej konieczności. Dobrze, jeżeli ona jest piękna społecznie, w jakiejś organizacji na przykład, która służy społeczeństwu, obronie małżeństwa, rodziny, podstawowych norm, po prostu służy dobrobytowi państwa i społeczeństwa, no to super. Ale głównym kryterium pracy zawodowej, tej zarobkowej, jest zarobek. Jest zarobek, bo to ma być w funkcji małżeństwa i rodziny. I wszystko inne jest podporządkowane. Dlatego bardzo się niepokoję, jak ktoś na mnie na przykład z mężczyzn mówi, ja proszę księdza, tak pracuję w takiej, mam taką właśnie piękną pracę zawodową, która jest piękna społecznie też i tam nieraz coś tam dopłacam nawet, no bo to ja to traktuję jak misję. Troszkę tam mamy skromnie w domu, no ale ja za to mam taką satysfakcję, że robię piękne rzeczy nieraz charytatywnie, w ramach pracy zawodowej. Częściej to u kobiet się zdarza, mówię, błąd. Praca zawodowa ma być przede wszystkim źródłem zarobku dla rodziny. Żeby rodzina miała niezłe, nawet dobre warunki. O tym jeszcze coś na koniec. I teraz najważniejsze, żeby nie była ta praca kosztem rodziny. A kosztem rodziny jest wtedy, kiedy kilka kryteriów. Kiedy jest na przykład daleko od domu, to jest zabójcze. Lepiej mieć dwa razy niższą pensję, niż dojeżdżać 50, 80 czy 100 kilometrów, czy nie daj Boże być 5 dni w tygodniu gdzieś tam, a dopiero wracać na weekend, nieraz i to nie. To się musi dramatycznie skończyć. Bez sensu. Bez sensu. Czy ktoś tam gdzieś wyjeżdża za granicę, nawet na parę miesięcy, nieraz na parę lat. Katastrofa. Nawet jeśli to będzie on wspaniały i ona, i zostaną wierni, i modlący się, i codziennie dzwoniący, będą się ranić choćby przez tęsknotę. No i będą ranić dzieci. Bez sensu. Kompletnie bez sensu. Jeszcze 20-30 lat temu nieraz to było kwestia przetrwania fizycznego. Była taka bieda. Teraz już takiej sytuacji nie ma. Więc jak ktoś w naszych czasach robi coś takiego, że daleko od domu i przyjeżdżam go na weekend, czy jeszcze mniej, no to jest katastrofa. To jest wszystko postawienie na głowie, się musi dramatycznie źle skończyć. Nawet jeśli jesteś Boży i ona Boża, człowieku, i jesteście sobie wierni i nic się nie zmieni, i tak się ranicie. Bo jest tęsknota, ma być umacnianie z bliska, już o tym mówiłem. Jeśli macie dzieci, one potwornie cierpią, a ty wracając na weekend będziesz te dzieci rozpieszczał i przekupywał niechcący i dobijesz te dzieci. No, koniec świata, ale to znowu temat na inny kongres. I teraz, czyli po pierwsze, nie może to być daleko. Jak ja to mówię, najlepiej jak to jest tuż przy domu i własny warsztat, że tak powiem, w tej czy innej formie. A jak nie tuż przy domu, to w ostatniej chwili wychodzisz i biegiem wracasz do domu. Biegiem. Tak jak ci wspaniali mężczyźni, z których jestem dumny w tych konkretnych rodzinach. Nawet sąsiedzi, znajomych nie zatrzymają po drodze, nawet na chwilę rozmowy. Wracam do żony, dzieci. Biegiem. To jest epizod, praca zawodowa. Jedno z tych takich ciężarów, krzyży, że tak powiem, i wracam biegiem. Więc po pierwsze, nie wolno pracować w oddaleniu od małżonka i dzieci. Po drugie, nie może to być praca wyniszczająca fizycznie, bo ja potrzebuję zdrowia i siły dla moich bliskich. Praca w domu jest jeszcze bardziej wymagająca, wymaga jeszcze więcej siły, cierpliwości, pogody ducha, delikatności, taktu, a to wymaga zdrowego ciała. Więc jak przyjdę fizycznie wycieńczony, niszczę małżeństwo i rodzinę. Bez sensu. Więc nie wolno oddalenia. Po drugie, trzeba zmienić pracę, jeśli jest to wycieńczająca fizycznie. Po trzecie, nie wolno się godzić na pracę, która jest wycieńczająca psychicznie. Jeżeli mnie na przykład dręczy pracodawca, to albo jeśli jestem na tyle silny i mam takie możliwości, oddaję do sądu pracy, żeby mnie przestał dręczyć i żeby jego zwolnili, a nie mnie. Albo jeśli potrafię, panie dyrektorze, proszę na piśmie mi wypisać dokładnie zestaw obowiązków i tylko to robię, jeżeli mnie, zwłaszcza kobiety, obarcza większymi obowiązkami niż te oficjalne, to nie ze mną te numery. I w każdym razie, jeśli jest jakiekolwiek, czy współpracownicy dręczą psychicznie zły klimat, albo to potrafię zmienić, albo zmieniam pracę. Nie ma najmniejszego sensu, żebym pracował wykańczany psychicznie, bo będę odreagowywał na sobie, na rodzinie, na małżonku, dzieciach, koniec świata. Kompletnie bez sensu. To wolę nie dojeść, a przytulając się do żony dzieci, czy męża dzieci, niż dojeść i być strzępkiem nerwów. Po trzecie, nie tylko nie może być oddalenia, nie tylko wycieńczenia fizycznego w pracy zawodowej, nie tylko wycieńczenia psychicznego, ale też nie może być wycieńczenia, że tak powiem, moralnego. Ta praca zawodowa nie może mnie niszczyć moralnie. Nie mogę robić pracy zawodowej coś, co jest wbrew sumieniu, co jest wbrew dekalogowi i wbrew trzem przykazaniom miłości. Trzem, nie dwóm. Miłości Boga nade wszystko, miłości samego siebie i miłości bliźniego jak samego siebie. Więc wtedy trzeba też natychmiast, a w tym ostatnim przypadku niszczenia zdrowia moralnego, trzeba najszybciej ze wszystkich możliwych sytuacji. Jeszcze jedna rzecz, kiedy zaczynam czuć, że w pracy zawodowej zaczyna być romans jakiś, czy grozi mi to, natychmiast trzeba zmienić pracę. Już nie mówię, że doszło do zdrady, nie daj Boże, z koleżanką czy kolegą w pracy zawodowej. Tego samego dnia, kiedy dojdzie to do mnie, kiedy chcę się zmienić, pierwszy krok zmiana pracy. Już nawet jutro nie pójdę. Piszę podanie o bezpłatny urlop, a jak mam, jestem chory, bo jestem wtedy chory, także psychicznie i tak dalej, mam prawo do zwolnienia lekarskiego, bo jestem wrakiem wtedy pod każdym względem i fizycznie, i psychicznie, przecież też, jeśli dojdzie do mnie, co narobiłem, jak strasznego zła, w każdym razie już więcej się w tej pracy nie pojawię. Tam, gdzie jest jakieś zagrożenie już aż tak drastyczne, diabelskie, jakim jest romans, czy wręcz cudzołóstwo. Już mi do tej pracy zajrzeć nie wolno. Tu jestem bezlitośnie jasny i twardy. Inaczej dobijesz się, człowieku. I jeszcze jedna rzecz, powiedzmy dwa takie znaki niepokoju. Pierwszy znak niepokoju, kiedy praca zawodowa zaczyna mi dawać większą radość niż małżeństwo i rodzina. No to jest alarm. Trzeba jechać na rekolekcję, trzeba pójść do jakiejś poradni katolickiej. Trzeba najpierw oczywiście porozmawiać z małżonkiem, najpierw z Bogiem i samym sobą i z mądrym człowiekiem. Coś to jest alarm. Jeżeli chętniej idę do pracy, niż wracam z pracy do domu. Alarm. Coś tutaj, to jest znak, że zaczyna być bardzo niedobrze, no ale skorzystajmy z tego znaku. I w związku z tym tutaj trzeba bardzo być twardym. I jeszcze jedna rzecz, gdy chodzi o tą karierę, no to tutaj pani Ania już tak dużo powiedziała ważnych rzeczy, że trudno coś dodawać. Tylko chcę po prostu potwierdzić, że No, największą karierą to jest przyjaźń z Bogiem, praca nad sobą, stawanie się najwspanialszym małżonkiem, najwspanialszym rodzicem na świecie. No to może poza Marią i Józefem, ale na drugim miejscu. To jest największa kariera. Bez biegu, spokojnie, z pomocą Boga, cierpliwie. Natomiast ta kariera zawodowa, jak jest, to nie przeszkadza, bylebyśmy tylko nie traktowali jej jako czegoś najważniejszego. To jest dodatek, to łatwo to może przeminąć, miłość nie przemija, miłość pozostaje i do Boga, i miłość małżeńska, rodzicielska, a to raz jest, raz nie ma. Zmieniają się tam sytuacje polityczne, zmieniają się sytuacje ekonomiczne, trendy i tak dalej. Raz ten przemysł się rozwija, za chwilę inny. Więc to wszystko jest wtórne. I tu jeszcze jedna uwaga taka praktyczna. Mianowicie, jeżeli ktoś ma własny biznes, to jest tutaj straszna pułapka. Mianowicie cały czas nie tylko ta pułapka samorozwoju straszna niby, bo rozwój tak, ale na podobieństwo Jezusa, a nie samorozwój. Czyli ani nie, samorozwój jest podwójnie diabelski, samo słowo. Bo sugeruje, że ja się sam mogę rozwijać bez pomocy Boga, bez nawrócenia, bez dekalogu. I po drugie, że ten mój rozwój spontaniczny, bo z własnej inicjatywy, że ma się skupiać na mnie. Że ja mam rosnąć i stawać się tam jakimś według swoich moich własnych subiektywnych ideałów. Natomiast to, co mówi nam Biblia, mam się nie ma spontanicznej samorealizacji, jest spontaniczna samodestrukcja. Tak, jak u syna marnotrawnego. Samoczynnie to się mogę zniszczyć, ale nie rozwinąć. Rozwój wymaga potwornie wielkiej pracy nad sobą, pomocy Boga i tak dalej. Więc Jezus nie mówi samorealizuj się, nie mówi akceptuj siebie takim, jakim jesteś, tylko mówi nie bądź taki, jaki jesteś, nie akceptuj siebie, tylko stawaj się podobny do mnie. Święty Paweł to świetnie zrozumiał. Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Ja się mam umniejszać, a on ma wzrastać. Więc akceptowanie siebie, to nawiązując do tego psychologa duńskiego, zdaje się, że czytał moje książki, bo to od kilkunastu lat piszę. Samo akceptowanie siebie czy ciebie to jest blokowanie rozwoju. Blokowanie rozwoju. To jest jedna z największych krzywd, jaką można sobie wyrządzić czy komuś. Jak mi ktoś mówi, proszę księdza akceptuje takim, jakim ksiądz jest. Mówię, to dziękuję za taką znajomość. Nie chcę cię widzieć na oczy. Dlaczego? Ja chcę być kochany, a nie akceptowany. Akceptować to mogę cenę za towar, program, sympozjum i tak dalej. A ciebie to kocham i siebie. Przynajmniej próbuję. I akceptować to blokować rozwój, to mówić bądź taki, jaki jesteś, a kochać to mobilizować do rozwoju. Nie bądź taki, jaki jesteś, stawaj się większy od samego siebie. Od samego siebie, nie od innych, od samego siebie i coraz bardziej podobny do Jezusa. To tak na marginesie. W każdym razie, gdy chodzi o te własne firmy i własny biznes, tam jest potworne zagrożenie, niemal nieuniknione niestety, że muszę się z każdym, nie siebie rozwijać, w tym sensie złym samorozwoju tak zwanego, tylko mam się nieustannie rozwijać, bo nie mam granic w rozwoju, wstawając się potem do Jezusa. To tak, ale powiedzmy, że to robię dobrze, nawracam się codziennie i staję się coraz bardziej potem do Jezusa i coraz bardziej kocham, daj Boże. Natomiast gdy chodzi o ściśle o firmę, że firmę mam cały czas rozwijać, bo inaczej padnę w obliczu konkurencji. No tutaj są dwa potwornie wielkie zagrożenia. Pierwsze zagrożenie to jest takie, że rozwijając nieustannie firmę, zniszczę małżeństwo i rodzinę. No bo najpierw będę 8 godzin w firmie, potem 10, potem 12, a potem to już z komputerem teraz zwykle dzień i noc, czy tam dopatrując coraz większej załogi i zniszczę siebie, także psychicznie, fizycznie, duchowo zniszczę moją więź z Bogiem. No siłą rzeczy nie mam na to czasu, mimo dobrej woli. I będę miał coraz więcej pieniędzy, coraz więcej inwestycji, coraz większy majątek i wszystko będzie bez sensu. No mam przyjaciół może za duże słowo, ale dobrych znajomych we Włoszech pod Mediolanem. Klasyczny przykład. Zaczynali od chałupnictwa, produkowali jakieś tam małe zawory. Ten pan brał od właściciela, który produkował część i składał to z rodziną w przedpokoju. A teraz jest właścicielem czwartej już fabryki, sprzedaje na cały świat, do kilkudziesięciu krajów świata najlepsze zawory na świecie. I jest bardzo Boży. Jego żona, pani Anna, też takie piękne imię, bardzo Boża. Najstarszy syn, wszystkie dzieci tam pracują z rodzinami już w tej fazie. Sprzedają do 30 kilku krajów świata. Najstarszy syn zna ponad 20 języków biegle, żeby z klientami na całym świecie cały czas w drodze. Oczywiście bez żony, dzieci. I sami mi mówią, że wieczory są smutne. Mamy masę pieniędzy i tracimy życie. ale jak nie będziemy się rozwijać, to padniemy. To będzie regres, kryzys, inni wejdą w ten rynek, jak nie będziemy kupować nowych maszyn i tak dalej. I padnie. Więc tu jest potworne zagrożenie właśnie, że zacznie się od małej fabryczki, a skończy się na zniszczeniu życia. Będziemy bardzo bogaci materialnie i bardzo biedni w relacje. No siłą rzeczy. A drugie, że wtedy mogą nas brutalnie wykończyć. Jeden z kolei tam w Warszawie z takich, którzy poszli bardzo wysoko w jakiejś tam działce, jeszcze miał siłę na więzi z żoną i dziećmi, ale już był bardzo bogaty i wysoko. Został zniszczony przez służby specjalne, komunistyczne jeszcze. Potem mi to w szczegółach. Po prostu kiedy się przekroczy pewien próg, konkurencja ta kryminalna czuje się zagrożona i zniszczy kogoś takiego. To już siłą rzeczy. Jeszcze nie jesteśmy wolnym krajem do końca. Jeszcze za dużo mamy ex-służb komunistycznych, które mają potężne możliwości wykończenia, zwłaszcza nas, bo chcemy być uczciwi, nie chcemy wchodzić w jakieś tam korupcje. No swoich nie wykończą. Ich tolerują konkurencję, nas nie. Katolików nie. No, także dlatego, że z nami nie zrobią jakichś lewych interesów. I teraz parę słów na podsumowanie, parę wniosków praktycznych. Otóż muszę opowiedzieć tą historię, która mnie bardzo wzruszyła. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych, nie wiem dokładnie, czy jeszcze żyje, ale chyba tak, Leo Buscaglia, jeden z najbardziej znanych psychologów w Stanach Zjednoczonych. W latach 80. on tak wypłynął bardzo i miał na liście bestsellerów amerykańskiej tam jakiejś instytucji, która prowadzi te najważniejsza, miał jako jedyny w historii Stanów Zjednoczonych w latach 80. miał 5 pierwszych pozycji, to był on, Leo Buscaglia. Na tej najbardziej renomowanej liście najlepiej sprzedających się książek w całych Stanach Zjednoczonych. To nigdy w historii się nie zdarzyło. Że miał pierwsze pięć miejsc to były jego książki, a po drugie był jedynym w historii, chyba do tej pory, który miał na dwóch uczelniach jednocześnie wykłady, psycholog, pod tytułem Miłość. No, ja też takie robię wykłady, ale tytuł niestety nie mogę dać, bo się nie zgadzają przełożeni. Nie muszę ukrywać prawdę, że to są wykłady na temat miłości. Po prostu i tyle. Ja na przykład z alumnami 5 roku mam psychologię pastoralną. Przez cały rok mówię o różnych aspektach miłości, bo nic więcej, nic mądrzejszego nie mogę powiedzieć. Więc ten tytuł powinien być Miłość, ale mniejsza o to. W każdym razie Leo Buscaglia się udało, że na dwóch uczelniach renomowanych przez lata miał ten wykłady przez cały rok pod tytułem Miłość. I tam były oczywiście tłumy ludzi ze wszystkich innych wydziałów się schodzili. Wszystkie aule największe dostawał i tak się nie mieścili. Ale jego książki są wspaniałe. Jest, nie wiem, czy coś po polsku jest Leo Buscaglia, GL, pisane Buscaglia. No ale to sobie poradzicie. Chyba coś jest po polsku. W każdym razie, kiedy czytałem jego książki z zachwytem i tą jego karierę, że tak powiem, śledziłem w tym aspekcie kariery, zresztą świetnie godził z małżeństwem i rodziną, no, bo głównie pisał książki i tam był w poradni, ale nie kosztem żony i dzieci, świetnie to łączył. Akurat taka forma pracy, no to się da łatwo pogodzić stosunkowo. No, setki godzin przy komputerze pisząc, ale to wtedy, kiedy dzieci poszły spać, powiedzmy, i kiedy żona nie była smutna, tylko radosna i też mogła się cały czas do niego przytulać, kiedy pisał. W każdym razie zrozumiałem, w jednej z książek odkryłem jego opisywanie dzieciństwa swojego i tam zrozumiałem, skąd się to wzięło, że tak potrafi zachwycać ludzi miłością, że ma wspaniałą rodzinę, gdzie jest wspaniałym mężem i ojcem i robi tą karierę, ale w taki sposób, że to nie narusza jego relacji, tych najpiękniejszych. Otóż on opisuje, że w latach 20., kiedy miał 6-7 lat, jego tatuś, Włosi z pochodzenia, samo nazwisko wskazuje, ale żyli właśnie w Stanach już, jego tata założył sklepik, tam gdzieś na początku lat 20. zeszłego wieku, 100 lat temu, krótko mówiąc, założył sklepik z innym Włochem. I przez tam rok, dwa ten sklepik fajnie funkcjonował, wystarczyło na dobre, to były czasy już zbliżającego się wielkiego kryzysu, więc w sumie tam bieda już była i rosła, ale oni sobie żyli nieźle. I któregoś dnia, pisze Leo Buscaglia, kiedy miał właśnie 6-7 lat, przychodzi tata z tego sklepiku, prawie zaraz po tym, jak wyszedł do tego sklepiku rano, wraca za, powiedzmy, niecałą godzinę, zamiast być cały dzień tam. I płacze. Mój pierwszy raz zobaczyłem tatę twardziela, kochającego, a i twardego jednocześnie, w tym pięknym znaczeniu, męskiego i mężnego, który płakał jak dziecko. Siadł w pokoju, myśmy, ja i starsze rodzeństwo otoczyli tatę, poprzytulali się nic nie mówiąc i płakali oczywiście solidarnie z tatą na wszelki wypadek. I przyszła mama i mówi przy nas, dzieciach, co się stało mężu? A okazało się, że w nocy mój wspólnik podjechał jakąś ciężarówką, zabrał wszystko ze sklepu i zostawił mnie tam ze spłacaniem tych kredytów. Jesteśmy nędzarzami, nie mamy już nic. Wszystko, cośmy mieli, cały majątek to był ten towar w tym skromnym sklepiku i ten ostatnio mieliśmy wszystkie dostawy, bo robili oczywiście na kredyt. Towar znikł z tym moim, to teraz by się nie dało tak, wtedy 100 lat temu się dało. Zniknął i jesteśmy nędzarzami, mamy tylko kredyt do spłacania. Przecież wiem, on jest za sprytny, nie znajdziemy go, skoro jest taki podły, to zrobi. No i zaczął dalej tata beczeć. Mama go przytuliła, pisze Leo Buscaglia, wtedy 6-letni, opisując wspominając to, i poszła, zniknęła w kuchni. No ale myśmy na to nie zwracali uwagę, tylko żeśmy beczeli z tatą. Pierwszy raz widząc, że tata jest bezsilny i płaczący jak dziecko. Po 2 godzinach nas mama woła z kuchni. Najpierw była tam cisza, się okazało, że poszła po zakupy. Potem coś tam się działo, ale myśmy nie zwracali uwagi. Mama w którymś momencie mówi, no to zapraszam do kuchni. Weszła do pokoju, zapraszam do kuchni. Patrzymy, a tam jest stół zakryty najpiękniejszym obrusem, tym od Bożego Narodzenia i suto zastawiony stół. Mama za ostatnie tam pieniądze, które miała, kupiła coś na przepiękny obiad i zrobiła wystawny obiad. I mąż, a tata Leo Buscagli mówi, żono, coś ty zrobiła, przecież te ostatnie dolary, jakie miałaś, zamiast zaoszczędzić, jesteśmy w dramatycznej sytuacji, żeby przynajmniej na pół chleba starczyło na najbliższe dni, to ty wydałaś wszystko na takie przyjęcie. A ona mówi, tak, bo jak będziemy świętować i jak będziemy się wzajemnie kochać i wspierać i być pewnymi, że to jest dla nas najważniejsze, nie pieniądze, nie kariera, nie wielkość domu, nie cokolwiek innego, tylko nasza wzajemna miłość, to sobie zawsze poradzimy. I niedługo znowu się nam zacznie dobrze powodzić, bo się wzajemnie kochamy. W związku z tym mamy siłę, mamy mądrość, mamy entuzjazm, poradzimy sobie. No i poradzili sobie. I wtedy jak przeczytałem ten fragment z Leo Buscagli, to już wiedziałem, skąd on się wziął. Dlaczego jest takim niezwykłym człowiekiem, mimo że psycholog, rzadko psycholodzy są normalni, więc ja skrzętnie mówię, jestem po studiach psychologicznych, ale nie jestem psychologiem, jestem normalny, to żeby było jasne, ale to inna historia. W każdym razie zrozumiałem, no wszystko jasne. Miał mamę, która nauczyła swojego męża, jego tatę i dzieci, że najważniejsze są relacje, więź z Bogiem, oni bardzo byli związani z Bogiem, i więź między sobą. Wszystko inne nam będzie dodane. Parę dni temu gdzieś miałem referat o synu marnotrawnym. Aha, w telefonie zaufania, to wspomnianym przez panią, która nas tutaj wita. W telefonie zaufania mam co miesiąc tam szkolenie dla tych naszych specjalistów. Tam są policjanci, prawnicy. Jedyny telefon chyba na świecie katolicki, podkreślam katolicki, w którym są nie tylko księża, ale są policjanci i to z Komendy Wojewódzkiej, która ma miejsce w Radomiu, tej warszawskiej, ale ma miejsce w Radomiu, nieważne. W każdym razie policjanci, prawnicy, psycholodzy, terapeuci uzależni i tak dalej. Więc mam co miesiąc z nimi spotkanie, żeby im pomagać, zwłaszcza w rozumieniu całego człowieka we wszystkich sferach. I wczoraj, parę dni temu, w poniedziałek dokładnie, mówiłem o synu marnotrawnym jako, i o mądrze kochającym ojcu, jako dla nas ten mądrze kochający ojciec, wzór tego, jak rozmawiać z ludźmi, którzy dzwonią w dramatycznych sytuacjach. I któryś mi tam powiedział z tych panów, chyba psychologa, nieważne, księże Marku, no ale ja się nie dziwię temu starszemu synowi, że się buntuje, bo ten młodszy zabrał całą część swojego majątku i teraz wraca jako biedak. No i ten starszy brat no, rozumie, że wypada się podzielić. Ja mówię, nie. Przecież ojciec nie mówi do starszego syna, podziel się twoim majątkiem, czy daj chociaż trochę twojemu powracającemu bratu. Nie. Ani słowa o tym. Przyjdź świętować. Nic więcej. Ale starszy syn nie chce świętować, bo nie kocha. On jest w największym teraz kryzysie. I powiedziałem temu panu, który zadał to pytanie, mówię, nie boję się o stan materialny młodszego syna, tylko o stan materialny starszego syna. bo starszy syn, ponieważ nie kocha, to wcześniej czy później przestanie pracować i nie będzie miał siły. Bo dla kogoś, kto nie kocha, żony, męża, syna, córki, dla kogoś, kto nie kocha, praca staje się nieznośnym ciężarem. Ale nieznośnym, nie że ciężarem, jak Bóg nam mówi, bo jest realistą, ale nieznośnym. Więc jeżeli nie kochasz, musisz być leniem. Skończy się to absolutnym lenistwem i katastrofą. Natomiast ci, którzy kochają, mają piękne relacje, to i praca się w rękach pali. Nawet nie zauważają, że coś robią. Jeden z tych panów, z których jestem dumny, w jednej z tych rodzin, z których jestem dumny, haruje od świtu do nocy, ale oczywiście parę godzin haruje tam, gdzie haruje zawodowo, a potem haruje w domu, okazując miłość. Pierwszy wstaje, ostatni idzie spać. I ja mówię, skąd ty masz te siły, że tak potrafisz harować? Jestem tak z ciebie dumny, tak okazujesz pracowicie miłość. On mówi, a ja coś robię? To normalne, to co robię, to każdy chyba to robi, nie? No, kocham żonę, kocham dzieci, no to samo mi się to robi. Więc najpierw miłość, dopiero praca. I praca bez miłości wcześniej czy później albo się zamieni w pracoholizm i tragedię, i wyniszczenie siebie i więzi, albo się zamieni w nieznośny ciężar i nam nie będzie się chciało w żaden sposób pracować. I teraz już na koniec 3 minuty podsumowania. Mianowicie praca zawodowa jest konieczna i pracowitość w ogóle jest podstawową formą okazywania miłości, świętowanie też. No ale na co dzień świętowanie raz w tygodniu czy dwa, no dobrze, 2 dni, niech tak to było idealne. I 5 dni harówki w domu, przede wszystkim w domu i trochę poza domem zarobkowo. Więc nie tylko się da pogodzić, ale to jest konieczne, jest taka praca zawodowa, pracowitość i praca zawodowa. Tylko nigdy to nie może być kosztem małżeństwa i rodziny. To musi być tak mądrze przemyślane przez oboje małżonków, jak sobie nie radzicie z jakąś poradą kogoś mądrego i doświadczonego, żeby to nie było kosztem małżeństwa i rodziny, kosztem więzi, w służbie małżeństwu i rodzinie i nie kosztem oczywiście więzi z Bogiem, no to wtedy się wszystko zawali. I teraz ważne, żeby, już muszę kończyć, jak trzeba, to bezwzględnie trzeba zmienić pracę, czy na razie nawet zawiesić pracę, jeżeli tam, jak mówiłem, jest wyniszczająca fizycznie, wyniszczająca psychicznie, wyniszczająca moralnie, czy wręcz jest źródłem grzechu, łącznie z romansami, cudzołóstwem w pracy i tak dalej. Natychmiast trzeba się z taką pracą rozstać, bo inaczej będzie tragedia. I już na sam koniec, żeby dać do myślenia, taka scena, która mnie wzrusza. Mówiłem o Buscali, Włoch z pochodzenia, Amerykanin, ale Włoch z pochodzenia. Teraz powiem o Włochu. Roberto Benigni, to jest jeden z reżyserów, który kilkanaście lat temu dostał Oscara za najlepszy film nieangielskojęzyczny, tak się wtedy to nazywało, La Vita è Bella, Życie jest piękne. Przepiękna historia, kto widział, to wie, nie mam czasu o tym wspominać. W każdym razie gdzieś tam u znajomych, ja nie patrzę w ogóle, nie ma telewizora od 30 lat, ale to akurat zobaczyłem, gdzieś tam, już nie pamiętam gdzie. I tego nie zapomnę, byłem Bogu wdzięczny. Mianowicie wszedłem gdzieś tam do jakiegoś pomieszczenia, gdzie był włączony telewizor, właśnie z transmisją wręczania Oscarów. I w tym momencie wszedłem, kiedy wyczytywali, a za najlepszego reżysera nieangielskojęzycznego filmu Oscara zdobywa Roberto Benigni. Z południowych Włoch, taki nieważne, taki niski i ciemny, gdy chodzi o karnację, no jak typowy tam Sycylijczyk czy coś takiego. Bardzo uzdolniony, taki niepozorny, mikry fizycznie. Jak go wyczytali, no wyobrażacie sobie tą salę, gdzie wręczają Oscary panie i panowie bardzo bogaci na świecie, gdy chodzi o bogaci finansowo i fatalnie, gdy chodzi o więzi. Większość z nich nie ma męża, żony, nie ma dzieci, albo mają z kochankami, albo homoseksualiści, lesbijki, albo 20 małżeństwo, w cudzysłowie 20 związek, tak zwany wolny. Jest katastrofa, gdy chodzi o żadnej tam więzi z Bogiem, to wszystko jest głównie lewactwo. No, to chwalą się tym. W każdym razie wiemy, co to za ludzie tam siedzą. I on wtedy wyczytany zaczął biec, jak dziecko, to był gdzieś z tyłu sali, zaczął tej wielkiej, zaczął biec po poręczach foteli, tam te poręcze były takie jak ten pulpit, takie eleganckie, wszyscy w szoku, nie? On biegł jak dziecko z radością, dobiegł tam na tą scenę, skacząc jak dziecko, a już miał pod 50 wtedy. I podziękował króciutko swoim współpracownikom przy tym filmie pracującym i na końcu powiedział coś, co tą salę mnie ucieszyło, a salę zmroziło. Powiedział, a najbardziej to dziękuję moim rodzicom za dar życia. I teraz powiem dokładnie w oryginale, jak powiedział. E per il dono della serena povertà. I za dar pogodnego ubóstwa. I za dar pogodnego ubóstwa. Ja też miałem rodziców, tata pracował, był inżynierem, tak na tamte czasy, lata 50., 60., to była rzadkość wręcz, ale był bezpartyjny. Oczywiście nie dał się nigdzie zapisać, chociaż mu co miesiąc czy rok proponowali. Miał najgorsze wynagrodzenie, tam dawali zawsze jakieś takie, żeby oddać mu odczuć, nie dał się złamać. Mama dzielna w domu, dzielna niewiasta, pracowała na 3 czy 4 etaty, żebyśmy sobie dobrze żyli mimo skromnych warunków. I to samo powiedział ten Benin. Świetnie go zrozumiałem. Ja, żeby kupić sobie bułkę, mając 15 lat, słodką w sklepiku szkolnym, to musiałem tydzień składać pieniądze. To był dla mnie wydatek, 80 groszy, wydatek nie z tej ziemi. No, jestem bardzo szczęśliwy. Więc chcę powiedzieć, najlepsze warunki do życia w małżeństwie i rodzinie i do wychowania Bożego dzieci, to są warunki średnie, patrząc z strony finansowej, średnie. Więc jeżeli mamy dosyć dobre, czy wręcz bardzo dobre warunki materialne, zaczyna być pokusa. Że zaczynamy sobie myśleć niechcący, nawet najwspanialsi, że ponieważ mam dużo pieniędzy, czy sporo, mogę sobie pięknie tam wypoczywać nad jakimiś morzami, jechać super luksusowym samochodem, już nie tylko wygodnym, ale super luksusowym i tak dalej. I mogę zjadać tylko tam najdroższe rzeczy, a najzdrowsze są najtańsze warzywa, chleb pełnoziarnisty, woda mineralna. To jest moje jedzenie. Ma swoją cenę, ale to jest w stosunku do ośmiorniczek i win i tak dalej, trujących, to jest dużo tańsze. W każdym razie najlepsze warunki rozwoju i kultywowania więzi z Bogiem, z bliskimi, z samym sobą, są warunki od strony materialnej średnie. Więc nawet jak jesteście bardzo bogaci, nie będę protestował, przeciwnie, udawajcie przed dziećmi, że jesteście biedni i sami przed sobą. I sami przed sobą, a przed dziećmi też koniecznie, bo inaczej się wam wszystko rozwali. Więc bądźcie, moi drodzy, bardzo bogaci w więzi z Bogiem, z żoną, z mężem, z dziećmi, z samym sobą. Bardzo bogaci w więzi miłości ofiarnej, serdecznej, czułej, życzliwej, która przynosi radość nie z tej ziemi. A wszystko inne jest naprawdę na czwartorzędnym planie. Amen.